Feet on Vox. Witam Was, kochani, z mniejszych zaświatów, a może z tych ogromnych, to ja, Wasz Kuba z Rozmów w Nocy. Dziś będzie z nami gość szczególny, gość wyjątkowy, będzie z nami pan Wojciech Zarzycki, nie magister. Nie magister. Kuba? Nie magister Wojciech Zarzycki? Dziś porozmawiamy o eurowyborach. Porozmawiamy o nowej prawicy, ale przede wszystkim, moi drodzy, porozmawiamy o polskiej rzeczywistości i sposobach na nią, słuchajcie. Pan Wojciech jest wyjątkowy. Ma kilka sposobów na to, jak zhakować życie. Może się z nami nimi podzieli. Jestem przekonany, że się podzieli. Pan Wojciech jest osobą wyjątkową. Nie chcę zabierać dużo czasu na przedstawienie jego, bo on sam się nam przedstawi. A wy możecie znaleźć filmy, jego twórczość na YouTubie. Nie jest łatwo, nie jest trudno. Wystarczy googlnąć nie magister Wojciech Zarzycki i znajdziecie jego całą twórczość. Obecnie pan niemagister przechodzi pewnego rodzaju transformację, tak mi się przynajmniej wydaje. Przynosi się w świat polityki, tej złej polityki. Zobaczymy, co to będzie. Zapytamy go o to. Okay. A więc jeszcze raz witam was serdecznie. Ja już będę się łączył z panem Wojtkiem. A wam życzę miłego słuchania. Zróbcie sobie kawę, herbatę. Dziękuję, że przyszliście. Wspierajcie Radio Enklawa www.enklawa.net. Wspierajcie Rozmowy w Nocy. Kibicujcie, dajcie lajka i subskryba, jeśli możecie. A ja będę wam zapraszał wspaniałych gości. Ludzi nietypowych, wyjątkowych. I dzwonimy do pana Wojciecha.
Hej.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Już chyba nas słychać dobrze. Witam serdecznie pana, panie Wojtku. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego skromnego studia internetowego. Witam serdecznie.
Witam. Dobry wieczór.
Właśnie. Rozumiem, że łączymy się ze Staszowem. Czy to prawda?
Tak. Staszów się kłania.
Właśnie. Może tak... Ja zazwyczaj przedstawiam gościa, no już sobie pozwoliłem troszeczkę tutaj pana przedstawić, ale może też przedstawimy tą ciekawą lokalizację, w której się pan znajduje. Gdzie jest ten Staszów? Bo to nie każdy wie. Co to tam się dzieje w tym Staszowie? I może tak parę słów o sobie, panie Wojtku, powie nam pan, bo ja lubię, jak nasi gości się sami jednak przedstawiają, bo to wiele się dzieje.
Dobry wieczór państwu, nie magister Wojciech Zarzycki ze Staszowa. Staszów to jest takie małe miasteczko w województwie świętokrzyskim, niedaleko Połańca, to jest taka miejscowość znana z historii, tam Uniwersał Połaniecki i Kościuszki miał miejsce. No ja tutaj sobie skromnie mieszkam, studiowałem w Warszawie matematykę, tam poznałem pana Janusza Korwin-Mikke, dlatego jestem działaczem Nowej Prawicy razem z panem Korwin-Mikke. No a tutaj w Staszowie zajmowałem się taką działalnością, że prowadziłem świetlicę dla biednych dzieci i trudnej młodzieży. I teraz mam duże problemy z tą świetlicą, bo nie mam sali.
Okej. A ja rozumiem także, że właśnie no, coś się ostatnimi czasy, ja tutaj próbuję wkomponować pana zdjęcie, panie Wojtku, żeby nasi widzowie chociaż mieli kawałek pańskiej twarzy tutaj na ekranie. Niestety wideo nam się nie udało uruchomić, ale damy sobie radę. Audycja jest także, no mówię, słuchana w dużej części w formacie audio, nie tylko w formacie wideo, tak więc dużo nie tracimy, ale ja tutaj na początek jeszcze może przejdę do tych bardzo aktualnych wydarzeń. Eurowybory i czy można na pana głosować? Jak to jest, panie Wojtku?
Tego jeszcze nie wiem, dlatego że to nie jest jeszcze zdecydowane, jeżeli chodzi o kierownictwo naszej partii, także z tym, że nie jest to taka sprawa aż istotna, czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny, także To nie jest wiadome.
No dzisiaj tak troszeczkę inaczej. Zazwyczaj no, pana osoba, nie wiem, przez lata kojarzyła się no, z pewnego rodzaju takim no, żartownisiem YouTube'owym, mogę tak delikatnie powiedzieć, którego humor no, ja doceniam, bo ja wiem, że w tym wariactwie jest metoda i ja sam od czasu do czasu ją uskuteczniam, jednak normalnie nie da rady w tym kraju, tak mi się przynajmniej wydaje, w Polsce, normalnie nie da rady zwrócić uwagę na poważne sprawy, a pan to... Halo?
Halo, tak, jestem.
O, no czasami mamy przygody, to tak bywa.
Tak, tak.
Wydarzyło się, że no prąd znikł. Ja tutaj nadaję już od 2 lat, to już moja 50. chyba audycja, a jeszcze się nie zdarzyło, żeby prąd mi padł. Ale cóż, tak to odbywa. O, bałem się, że Iran zaatakował albo coś takiego, bo tutaj w stolicy to się różne rzeczy dzieje. U mnie czasami jakiś podwyższony stopień gotowości czy inne rzeczy, tak? Zamach terrorystyczny też się zdarza. Ale no nie, tym razem wszyscy żyjemy, sprawdziłem, rodzina u góry żyje, ma się dobrze, prąd wrócił, jesteśmy z powrotem, taka migawka mała. Do tematu, no tak trochę zatrzymaliśmy się na tej świetlicy, ale ja tutaj pomęczę o tych eurowyborach, bo nie dostałem takiej jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Czy, co tam, skąd to zafascynowanie, właśnie może wrócę do tego tą polityką. Czy to może w związku z tym, że tak ciężko było w tym Staszowie jako osobie prywatnej, nie wiem, cokolwiek zrobić z tym naszym polskim piekiełkiem władz lokalnych? Może pora na zmianę w związku z tym zainteresowanie, czy może jakieś inne powody? Jak to jest, panie Wojtku?
Powody są takie, że ja od dzieciństwa bardzo nie lubiłem komunizmu. Byłem wrogiem, podobnie jak moja rodzina cała, komunizmu. I właśnie poglądy pana Janusza Korwin-Mikke to dla mnie są takie poglądy typowo antykomunistyczne. Wolny rynek, prawdziwa wolność gospodarcza, liberalizm, konserwatyzm. Także te poglądy mi strasznie pasowały. Wtedy, kiedy ja poznawałem pana Korwin-Mikke, to ja wtedy jeszcze nie pracowałem jako nauczyciel, więc nie miałem pojęcia, że jest aż tak ciężko tutaj w Staszowie. Moja mama, gdy się dowiedziała, że chce być nauczycielem, to płakała po prostu, bo była też nauczycielką, więc ona znała to od podszewki.
No, tak się...
Te stosunki.
No to...
A ja się uparłem, żeby zostać nauczycielem matematyki, bo ja planowałem wcześniej być matematykiem takim zawodowym, po prostu naukowcem z matematyki, i to mnie fascynowało, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że bardziej wolę uczyć. I chciałem wrócić tutaj specjalnie do Staszowa, żeby uczyć w mojej szkole, w liceum. I w ciągu pierwszego roku mojej tutaj pracy, nauki, przekonałem się, jaki to jest ciężki kawałek chleba, że po prostu młodzież, która idzie do liceum, jest bardzo źle przygotowana do nauki w szkole, że mają ogromne braki, wieloletnie. Naprawdę trzeba było stawać na głowie, żeby tych ludzi czegoś nauczyć. No i wtedy właśnie się zrobił ten taki mój humor na lekcjach, bo gdybym tak prowadził lekcje bardzo poważnie, sztywno, to bym zanudził na śmierć tych moich uczniów, więc próbowałem tak lekcje prowadzić z humorem. Przepierałem się, miałem jakieś pistolet na wodę, ściągi odławiałem wędką, prowadziłem z takim ściągłapem melmakijskim, takim scen tropiącym lekcje.
No i te różne języki też, które rozumiem,
tak,
panie Wojtku,
tematy prowadzą. W różnych językach. Jeżeli była klasówka, to siedziałem na biurku z wędką, z pistoletem na wodę. No takie różne po prostu były śmieszne zabawy po to, żeby uczniów rozśmieszyć i trochę rozładować atmosferę. Prowadziłem lekcje też w Chełmie na przykład, takim, który był tam w pracowni historycznej, leżał na półce. No różne działy się rzeczy. Bo jak klasa, jak chodziłem na lekcje, to się zaczynała śmiać, a kończyła się śmiać wtedy, kiedy dzwonek na następną lekcję brzmiał.
No fajnie, no i tak się składa, że nie wiem dlaczego, no z małymi różnicami podobne mamy te życiorysy, bo ja też pochodzę akurat z takiej rodziny, w której moja mama też była nauczycielką i też byłem nauczycielem w liceum, tak więc mamy coś, mimo tego, że mówię, no ja bardziej z lewa, tutaj panie Wojtku definitywnie z prawej strony sceny, ale mówię, no do pewne rzeczy nas łączą, chcemy obaj walczyć z tą głupotą otaczającą nas. Ja tutaj właśnie zauważyłem, że po przyjeździe wiele lat temu do Stanów, to co mnie urzekło, że tak powiem, jedno z najbardziej rzeczy, która mnie urzekła, to jest to właśnie, jak postrzegane są te właśnie władze lokalne. U nas niektórzy nazywają ich matołami i ja się tutaj zupełnie zgodzę, bo poziom często w naszych gminach czy w naszych właśnie tych starostwach no nie jest czymś, co należałoby podziwiać ani po prostu, nie wiem, w jakiś sposób gloryfikować. Wręcz odwrotnie, no poziom jest żałosny, ale też w pewnym sensie mi się zdaje, że jesteśmy sobie temu winni, albo może no ci nasi ustawodawcy są temu winni, gdyż te władze lokalne tak naprawdę wydaje mi się, że no bardzo są ograniczone. I tutaj takie pytanie do pana, panie Wojtku, bardziej może takie mniej żartowne, a bardziej takie polityczne. Co pan i może no ta organizacja, którą pan, ugrupowanie polityczne, które pan reprezentuje, myśli o na przykład wzmocnieniu tych jakichś samorządów lokalnych, czy właśnie tych władz lokalnych. Jak pan osobiście myśli, czy może wzmocnienie tych, danie większych kompetencji byłoby rozwiązaniem, żeby tych matołów wyeliminować, a może kogoś rozsądniejszego ściągnąć na to stanowisko? Jak to jest?
My chcemy zrobić zupełnie na odwrót, czyli jeszcze bardziej te władze osłabić, w takim sensie, żeby ci ludzie mieli mniej do gadania, żeby zajmowali się mniejszą ilością spraw. My na przykład chcemy, żeby szkoły były prywatne. Jeżeli będą szkoły prywatne, to te urzędasy nie będą miały na nie wpływu. Ja z prywatną osobą się dogadam, z urzędasem się nie dogadam. My chcemy, żeby szpitale były też prywatne. My chcemy po prostu, żeby dać ludziom wolność i żeby za własne pieniądze mogli żyć tak, jak im to pasuje, a nie pod dyktando urzędnika. Czyli my chcemy, żeby te władze lokalne nie zajmowały się tymi sprawami, którymi zajmują się w tym momencie. Tylko żeby zajmowali się czystością na drogach, żeby zajmowali się parkami, takimi sprawami. Natomiast cała reszta chcemy, żeby była w rękach prywatnych. Nastąpi też radykalna poprawa jakości tych władz. Dlaczego? Dlatego, że obecnie, jeżeli taki burmistrz czy starosta ma pod sobą setki różnych urzędników, dziesiątki różnych instytucji, to tam się pchają ludzie nieuczciwi, bo on będzie miał z tego jakieś tam korzyści materialne, łapówki, jakieś przekręty i tak dalej. Natomiast jeżeli to będzie taki burmistrz, który zajmuje się czystością, porządkiem, jakimiś prostymi sprawami, to tam będą szli ludzie, którzy będą dbali o dobro miasteczka, a nie o jakieś własne swoje lewe interesy, bo nie będą mieli okazji tych interesów robić, no, tak jak obecnie.
Znaczy, coś w tym jest. Myślę, że tak jak zazwyczaj, prawda troszeczkę po środku leży. Nie chodziło mi może o wzmacnianie takich bardzo bezpośrednich kompetencji, ale bardziej chodziło mi w moim pytaniu o to ustawodawstwo na przykład. Ja jestem za tym, żeby właśnie te regiony, w których ludzie żyją, miały większą autonomię, jeśli chodzi o ustawodawstwo, czyli o to, przykład no, możemy sobie, nie wiem, kupić 10 puszek piwa albo 5 puszek piwa, albo nie możemy sobie tego piwa kupić. Ja osobiście jestem, mówię, no tutaj troszeczkę odbiegam może od moich wielu lewicowych kolegów, ale jestem za tym wzmocnieniem bardzo tych władz lokalnych, jeśli chodzi o właśnie to, co komu wolno i to, jak kto chce się zachowywać. Bo wtedy, mówię, mamy wybór, bo wszyscy nie jesteśmy tacy sami, chyba się z tym także zgodzimy. Świat jest bardzo zróżnicowany, ludzie wierzą inaczej, myślą inaczej, a także mają na przykład inne oczekiwania względem, no, na przykład tych władz lokalnych, tak? Niektórzy lubią być w miejscu, w którym te władze, nie wiem, mają duży wpływ i kontrolę na to, żeby, nie wiem, po 10 nie było nastolatków na ulicach, a w drugim to po prostu nie przeszkadza. No, może bardziej takie luzackie, że tak powiem, metody są promowane. No, mi się zdaje, że właśnie jednym z sekretów właśnie tego sukcesu Stanów Zjednoczonych, w których mieszkam od wielu lat, jest to, że jest taki ogromny wybór, nie tylko na właśnie, nawet nie tyle w obszarze stanowym, ale także w tym obszarze tych hrabstw, że po prostu no są zupełnie inne reguły gry. To mi się bardzo podoba. Nie wiem, co pan o tym myśli?
Tak, oczywiście, zgadzam się w 100%. To jest bardzo rozsądny pogląd. Tak.
Fajnie, bo po prostu mówię, no mimo to, że czasami się różnimy, fajnie by było, no nie wiem, gdyby w województwie zachodniopomorskim, no inne ustawodawstwo było, chociażby ze względu na to, że jest jakiś tam dostęp do morza i może, nie wiem, czy to ulgi podatkowe powinny być inne niż dla ludzi, którzy na przykład mieszkają w górach i czymś innym się zajmują, czy promują na przykład, czy z czegoś innego korzystają dochód. Jestem przekonany, że takie ustawodawstwo tworzone na przykład na poziomie, no nie wiem, rządu centralnego, no jest nieudane, bo później mamy na przykład tę najniższą krajową tworzoną w Warszawie i która jest aplikowana do Staszowa. Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens?
Nie, to oczywiście nie ma żadnego sensu. Ja tutaj jestem nawet za taką autonomią, żeby w ogóle nie było żadnej płacy minimalnej, żeby po prostu ludzie zawierali dobrowolnie umowy i zarabiali tyle, ile po prostu są w stanie zarobić w danym miejscu i koniec, żeby się żaden urzędnik w to nie wtrącał. Natomiast ta autonomia, taka autonomia terytorialna jest rzeczą bardzo, bardzo zdrową i bardzo cenną. Oczywiście tutaj popieram.
No jest to ciekawe. Myślę, że wspólnie pracując w jakiejś tam komisji, która naprawdę chciałaby coś dobrego stworzyć dla naszego kraju, byśmy byli w stanie się porozumieć mimo tych różnic. Teraz pytam bardziej tak właśnie, no mówię politycznie. Dlaczego, panie Wojtku, pan myśli, że taki no burdel mamy w tej polskiej polityce? Od tylu lat, tylu ludzi nie potrafi się porozumieć w najprostszych sprawach. Właśnie takich jak na przykład no to, że ciągle moim zdaniem upadla się tych emerytów, rencistów, dając im te kiepskie emerytury, upadla się tych naszych, nie wiem, studentów, którzy no, nie wiem, nie mają możliwości do tego, aby w jakichś przyzwoitych warunkach zdobywać tą edukację, bo podobno już coraz gorzej robi się, jeśli chodzi o nawet tą kwestię, gdy ludzie nie są w stanie nie wiem, finansowo otrzymać jakiegoś wsparcia, czy to od rodziców, czy od, nie wiem, dziadków, czy od jakichś bliskich, no nie są w stanie studiować dzisiaj. W jaki sposób może było te nasz bałagan rozwiązać? Ciągle się mówi, że będzie dobrze i tak dalej, a ciągle jest to samo, nie wiem, albo i gorzej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlaczego ja mówię, te 1200 zł emeryt dostaje? No ja zawsze o tym wspominam, ale to... Ciekawy jestem, jaką pan ma opinię na to. Jakby to można było rozwiązać?
Znaczy, jeżeli chodzi o bałagan w naszej polityce, to ja uważam, że u nas cały czas rządzą ludzie z nadania moskiewskiego. Po prostu jak w 1944 roku tutaj Związek Sowiecki zainstalował swoją tutaj ekipę, to ta ekipa cały czas rządzi. To są tylko takie kosmetyczne zmiany, takie różne takie zawirowania po to, żeby zmylić ludzi. Natomiast cały czas ta władza jest oparta o tamte ekipy, tyle tylko, że teraz ten Związek Sowiecki się przeniósł do Brukseli. Po prostu tam ta komuna, stamtąd ta komuna w tej chwili zarządza. No i dlatego jest taki bałagan. Natomiast jeżeli chodzi o sam poziom życia, to w kraju żyje się dobrze i kraj jest bogaty, jeżeli jest prywatna gospodarka, jeżeli nie ma urzędników, którzy wszystko kontrolują, jeżeli jest duża wolność. I my tej wolności nie mamy, no i dlatego jest bieda, no i dlatego wszystko idzie źle.
Czyli ten wolny market, ten free market, według pana jest lekarstwem na wszystko. No, według mnie po części jest lekarstwem, choć w wielu kwestiach jestem przekonany, że państwo właśnie w takich kwestiach jak policja, czy sądownictwo, czy wojsko nawet, no ma miejsce, bo trudno
A tak,
było
oczywiście,
to,
oczywiście.
Trudno było Kubo, to w 100% sprywatyzować.
Nie, panie Kubo, to ja tutaj muszę pana bardzo poprzeć, że oczywiście, że policja, wojsko, sądy to jest domena państwa i tutaj państwo powinno być silne, powinno mieć silną armię, silną policję i sprawne sądy.
No i właśnie, tak. No i te wszystkie służby więzienne i inne tego typu rzeczy.
Więzienia mogą już być prywatne.
No ja nie wiem, ja bym się bał. To co widzę tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych, a ja mam okazję pracować w tych środowiskach związanych właśnie z więzieniem, tak? Nie wiem, jak to powiedzieć właściwie. To po prostu no, te lobby są troszeczkę zbyt mocne, te szczególnie prywatne, które są zaangażowane w jakieś tam wsparcie takie właśnie logistyczne, czy nawet żywnościowe. No, podobno tak się mówi u nas, że najsilniejsze lobby w Hill, w tym właśnie, gdzie reprezentanci i senatorowie siedzą, to jest właśnie lobby związane z więziennictwem. To taki dziwny paradoks, bo wiadomo, że to Boeing ma też swoje lobby, tak? Mają tu różne mniejszości, mają też swoje lobby, a tak naprawdę podobno to właśnie z więziennictwem ma największe wpływy. To taki troszeczkę paradoks, ale mówię, no, państwo ma swoje miejsce i ostatnio miałem okazję gościć kilku gości też z lewej strony, no i oni się spierali tutaj właśnie przedstawiając różne argumenty, że państwo nie może być tanie, że państwo musi być z jakością. No i właśnie podawali wiele przykładów tych na przykład krajów skandynawskich, w których to właśnie państwo jakby no ma istotny wpływ na to, co się dzieje wokół i po prostu no zabezpiecza to zaplecze socjalne. A jak pan się do tego odniesie? Czy to jest taka porażka żyć w tej Norwegii, Szwecji i w tych innych państwach, w których to naprawdę no tamto dopiero są podatki i tamto dopiero państwo wszystko kontroluje? Czy to... Jak by pan się do tego odniósł?
Ja bym nie chciał żyć w tych państwach, dlatego że mimo, że tam są duże zasiłki, duży socjal, to jest mało wolności. Tam państwo decyduje, wtrąca się w życie rodziny, decyduje o wychowaniu dzieci, często zabiera dzieci, często różne...
No wódeczkę ciężko kupić, ja słyszałem bardzo w tej Finlandii. Ostatnio miałem też gościa z Norwegii, u siebie gościłem i opowiadał mi właśnie, jaka to tam prohibicja jest. To naprawdę ciężko tam, nie wiem, daleko trzeba jeździć, po prostu dwa sklepy na, nie wiem, gminę, w 100% kontrolowane przez państwo. No, kiepskie historie słyszałem, naprawdę dziwne rzeczy. Nie wiem, ile w tym prawdy, no ale tutaj z tą kwestią wolności to akurat... Ja wódeczki nie popijam, lubię bourbon czy whisky, ale no to tak trochę ciężko jednak, że to państwo dalej tak się wtrąca, co?
Tak, i ponadto takie państwo socjalistyczne, jakie tam jest, to może egzystować tylko przez krótki czas. Po prostu zmarnuje te zasoby, które są, które były wytworzone wcześniej i te państwa będą biedne. Także Europa jest w tej chwili obszarem świata, który się zwija. Natomiast rozwijają się inne regiony, tam gdzie jest więcej kapitalizmu, gdzie jest więcej wolności po prostu.
No tak, ale ten dziki kapitalizm, który też, no nie wiem, czy to właśnie nowa prawica, tak, no też dziki, to nie wiem, czy to właściwe określenie, ale gloryfikuje, też ma no mnóstwo minusów, nie wiem, no wiadomo, taki przykładem takiego prawdziwego, wolnego kapitalizmu, no to była, można dostrzec w czasach, nie wiem, jak właśnie ta Ameryka się rozwijała, w której to właśnie, no nie wiem, ci nowi przybyli emigranci, no budowali te mosty i umierali, nie wiem, setki w ciągu dnia podczas budowy nowojorskich mostów, no bo ci kapitaliści jednak, no bez żadnych tam jakichś regulacji, no wyzyskiwali tych robotników. Czy takiego kapitalizmu, za takim kapitalizmem tęsknimy, panie Wojciechu? Czy...
Tak, panie Kubo, ja właśnie tęsknię za takim, z tym, że proszę zauważyć, że robotnicy i biedni ludzie uciekali wtedy z Europy do Ameryki, a nie na odwrót, więc mimo wszystko w tej Ameryce mieli lepiej. No. Jechali tam biedni ludzie, którzy potrafili się dorobić. Panie Kubo, takim przykładem kapitalizmu jest ta nasza rozmowa, bo pan prowadzi radio, to radio jest, jak rozumiem, prywatne, prawda? Pan nie ma jakichś dotacji, nie ma pan
nic za sobą. Nie dostajemy dotacji, wszystko jest, jeśli ja mówię, ja tutaj sfinansuję to ze swoich akurat funduszy, to audycję, ale Radio Enklawa jest, no, żyje na przykład z dotacji słuchaczy, jeśli ktoś ma ochotę, to da i... Do tego też
ale to dotacje, słuchacze, to jest co innego, to jest
dobrowolne, rzecz związana, bo to 100% jest dobrowolne.
Kapitalizm.
Nie ma abonamentu.
No, chodzi o to, że pan nad sobą nie ma, tak jak przypuszczam, po rozmowie z panem, nie ma pan żadnego urzędnika nad sobą.
Oczywiście, pan, tak.
No więc jest pan prawdziwym kapitalistą. Ja też jestem kapitalistą, ja się utrzymuję z korepetycji, prowadziłem prywatną świetlicę i wszystko, co działa na takim wolnym rynku, w taki wolny sposób, to jest automatycznie dobre. Bo jeżeli jest złe, to padnie.
Oczywiście.
Natomiast są różne instytucje, które są pod przymusem finansowane przez podatników i one są często beznadziejne, a muszą być, bo jest przepis, że tak ma być i koniec. Tak jak tutaj są sobie różne szkoły, które mają wielkie budynki, muszą być ogrzewane, muszą być utrzymywane, a wynająć się ich nie da na świetlicę. I to jest właśnie, to jest coś złego.
Nie, no weryfikacja rynku jest właściwa, to tego przed tym się nie da uciec. przy czym no ja mam taką osobiście, mam, no ja mówię, no ja jestem bardziej z lewa niż z prawa, to na pewno. Mam taką awersję właśnie do wszystkich takich, no nie wiem, do większości polityków związanych właśnie z prawicą, którzy to, czy biznesmenów, którzy to za wszystko obwiniają tego urzędnika. Tak się składa, że sam nim jestem od nie wiem, od jakichś 8 lat. I po prostu dzisiaj nawet miałem okazję słuchać w jakimś takim zaprzyjaźnionym radio audycję, w którym to jeden właśnie z jakichś byłych biznesmenów mówił, że urzędnik nie ma na celu, nie wiem, polepszenia sytuacji czy pomocy właśnie temu podatnikowi, czy na przykład nie ma na myśli w jakiś sposób zaoszczędzenia pieniędzy, tylko po prostu no, nie liczy się z pieniędzmi. To takie właśnie jakieś bzdurne myślenie, bo ja mówię, pracując od wielu lat dla państwa, dla Stanów Zjednoczonych, pierwsze co, jeśli podejmuję jakiekolwiek decyzje związane z finansami, czy to co ja byłem uczony, czy to co robię, jest, czy to jest dobre właśnie dla taxpayers, dla tego, który płaci podatki. Czy to w jakiś sposób zaoszczędzi te podatki, czy spowoduje, żeby one mogły być mniejsze. Jeśli odpowiedź jest tak, to po prostu dany projekt, na którym pracujemy, na pewno otrzyma wsparcie. I jak dotychczas muszę to naprawdę potwierdzić, zdarza się to wyśmienicie. Czy ta awersja do tych wszystkich urzędników nie jest taka troszeczkę nad wyraz? Czy to może w Polsce jest inaczej? No ja nie wiem, już dawno mnie tam nie było. To.
Panie Kubo, w Polsce bardzo wiele firm dobrze działających zostało zniszczonych przez urzędników podatkowych lub jakichś innych. Nawet ostatnio powstał taki film kinowy, Układ Zamknięty, który pokazuje mechanizm, jak urzędnicy potrafią zniszczyć firmę. Był taki pan Kluska, który prowadził wielką firmę komputerową Optimus i został też zniszczony przez urzędników. Tutaj w Polsce naprawdę są zupełnie inne realia. W Ameryce, ponieważ to jest taki kraj kapitalistyczny, gdzie było więcej wolności, do tej pory przynajmniej, to i poziom urzędników jest o wiele wyższy i wierzę święcie w to, że są również tacy wspaniali jak pan, ale tutaj w Polsce no niestety jest zupełnie inaczej.
Znaczy ja powiem szczerze, no mnie to bardzo dotyka, jak słyszę właśnie, no tutaj czasami podsłuchuję mojego zaprzyjaźnionego radia, którego słuchaczy także dzisiaj gościmy, Radia Kontestacja, które no psioczy ciągle na tych urzędników, a mówię, no rzeczywistość troszeczkę wygląda inaczej, bo no przynajmniej tych urzędników, z którymi ja tutaj pracuję w Stanach Zjednoczonych, no duża część z nas naprawdę jest niczym innym niemotywowana, jak tylko tym, żeby dostarczyć jak największą wartość za te podatki, które są płacone, a mówię, głównym celem naszym jest właśnie to, aby za, nie wiem, rok można byłoby obniżyć tą stopę podatkową w jakiś sposób, doprowadzając jakieś tam savings, takie oszczędności, nie? To jest po prostu nie wiem, może w Polsce to wygląda inaczej, mam nadzieję, że w pewnym momencie to dojrzeje do tego poziomu, w którym naprawdę ludzie będą koncentrowali się na tych oszczędnościach, bo koszt państwa musi być, tak jak mówię, no zawsze będziemy mieli ludzi, którzy są w więzieniu, tak? I teraz możemy zamknąć ich w więzieniu, albo możemy ich zaprosić do pracy, oferując coś tam w zamian, przy czym dostarczając w zamian jakieś dużo większe dobro. No i to takie są, można naprawdę, moim zdaniem, państwo, posiadając tak wielką infrastrukturę, ma tak wielkie możliwości do tworzenia dobra, że po prostu, no, mnie to osobiście fascynuje, dlatego robię to, co robię do tej pory, no. Nie wiem, czy w Polsce nikt na to nie wpadł jeszcze.
Rzeczywiście, bo panie Kubo, brakuje pana tutaj w Polsce.
Nie, no ja mówię, no takie świetlice, czy coś w tym stylu. Ja teraz akurat już tutaj tak na marginesie powiem, mam nadzieję, dużo słuchaczy nas nie mam. Ja pracuję w więzieniu, robię różne jakieś takie projekty, a ostatnio właśnie zacząłem pracować z młodymi ludźmi, którzy są w więzieniu. I po prostu też rozpoczynam taki jakiś znaczący projekt, który w jakiś sposób spowoduje, że ci ludzie, którzy są zamknięci 24 godziny na dobę przez, nie wiem, tam 3 czy tam 6 miesięcy, będą w stanie dostarczyć jakieś tam dobro do społeczeństwa. Przy czym, no, chyba tutaj się zgodzi pan ze mną, nic nie rehabilituje tak człowieka jak po prostu praca. I po prostu to, że jest w stanie kontrybuować coś, a nie tylko po prostu siedzieć i czekać na to, aż się ten wyrok skończy. No jest to, nie mówię, jest wiele możliwości do tego.
To jest wspaniała działalność.
Jasne, jasne. No i takie świetlice, o których właśnie pan wspominał, no mnie to urzekło, że po prostu komuś się jeszcze chce, bo tak naprawdę to nie chodzi o te pieniądze, tylko chodzi, najcenniejszy jest jednak ten pana czas, który pan wkładał w to, żeby to jakoś funkcjonowało. Który,
i nas wolontariuszy.
Jasne, czas pana i pana właśnie zaprzyjaźnionych tych wolontariuszy, którzy pomagali, bo tak naprawdę to była największa wartość. A z tych filmików, które widziałem, to naprawdę miło tam było. Jak pan myśli, czy jest szansa na to właśnie, żeby ci lokalni burmistrze, wojewodowie, co musiałoby się stać, żeby oni zmądrzeli? Nie wiem. W jaki sposób należałoby... Ja bym był ostrożny też z tym zganianiem wszystkiego na ten komunizm, bo w mojej audycji ja od lewa do prawa, to tak, ja tylko wspomnę na marginesie, wszyscy z lewa mówią, że ci, co rządzą, to nie są socjaliści, wszystkich z prawa, to już, których gościłem, to już mówiłem, że to są zupełni socjaliści. Nie wiem jak to określić, a przecież platforma podobno jest, nie wiem, jaka jest ta platforma, może tutaj podpytam.
Jest to partia socjalistyczna, lewicowa.
Jest lewicowa?
Jak PiS.
To dziwne. Ja miałem właśnie poprzednik pana, był z SLD i mówił, że to nie jest, że to są liberałowie, jacyś tacy mało na lewo. Kurczę, nie wiem, no nie mogę...
Bardzo łatwo poznać po czymś takim. Czy oni chcą prywatnych szpitali? Nie. Czy chcą prywatnych szkół? Nie. Czy są za kompletnie prywatną gospodarką? Nie. Czy chcą likwidacji podatku dochodowego? Nie. No więc są to socjaliści, tylko ci socjaliści dzielą się na różne takie odłamy, które udają ze sobą walkę po to, żeby ludziom się wydawało, że jest wielka różnica, czy ktoś głosuje na PO, czy głosuje na PiS. A to różnicy nie ma żadnej, praktycznie biorąc.
Ale to oni, czy społeczeństwo, należałoby się zastanowić. Może to społeczeństwo nasze po prostu nie chce tego wolnego rynku takiego właśnie, jakiego prezentuje no, na przykład Nowa Prawica, pana ugrupowanie. To...
Znaczy, społeczeństwo jest tak, wychowywane w szkołach, że socjalizm jest dobry. Potem ogląda telewizję, gdzie socjalizm jest chwalony. Więc ci ludzie żyją w takim amoku, po prostu są pod bardzo dużym naciskiem propagandy. A ponadto takie partie jak nasza nie mają dostępu do telewizji, są szkalowane, są sondaże różne fałszywe podawane, więc nam jest ciężko się przebić. Ale my się przebijemy, dlatego że rzeczywistość wymusi pewne zmiany. Także to jestem spokojny o to.
Tak, ja widzę no, w środowisku, w którym my tutaj funkcjonujemy, jakieś takie radia internetowe, kanały YouTube'owe, no sporo tej nowej prawicy widać. Tyle, że to no, bardzo młodzi ludzie, którzy nie wiem, czy gdy dorastają, później też zostają, no, te uczucia dalej, tyle uczuć mają względem właśnie tej nowej prawicy, gdy dochodzi moment, kiedy oni mogą już zacząć głosować.
No ja jestem właśnie świadkiem, że wielu zostaje, bo ja w wieku kilkunastu lat poznałem te poglądy i jestem cały czas im wierny. Od kilkudziesięciu lat, od ładnych tam no 30 lat powiedzmy.
To ciekawe. No ja tam myślę, no czasami jak każdy, troszeczkę podśmiechujki sobie robię z pana Korwina, no to taki charakter, chyba on też sobie tego życzy, bo obserwując właśnie ten język, który wprowadza do tej debaty politycznej, no trudno byłoby się nie uśmiechnąć od czasu do czasu.
Oczywiście, on jest wesołym człowiekiem, także to jest zupełnie normalne.
Jasne, ale mówię, no dodaję tej przyprawy politycznej, tyle, że no dla mnie frustrujące jest i chyba nie tylko dla mnie, dla tych dzwoniących, bo czasami miewam właśnie takich bardzo korwinistycznych, dzwoniących słuchaczy do mnie. Dla nich, z tego co słyszę, no najbardziej frustrujące jest to, że no 5 minut przed wyborami pan, ja tutaj nie chcę, żeby pan tłumaczył się za właśnie pana Korwina Mikke, ale mówię, czy pana to nie frustruje, że 5 minut przed wyborami pan Korwin powie coś tak niewłaściwego, że po prostu no zaraz te jego akcje polityczne znowu idą w dół, bo znowu jakiś Hitler, bo znowu coś tam jeszcze, tak?
Ja to uważam w ten sposób, że to nie jest tak nawet, że on coś chlapnie, tylko to, że media, które są kompletnie wrogie przeciwko niemu, wyciągną jakieś zdanie wyrwane z kontekstu i tak obrobią, tak ludziom nam motają w głowie, tak to naświetlą, że ludziom się wydaje takim prostym i niezorientowanym, że to Mikke coś powiedział bardzo złego. Na przykład była taka sytuacja kiedyś, że jakaś matka zapytała się, czy czy jej córka powinna chodzić razem z innymi dziećmi do szkoły, czy do szkoły takiej specjalnej, ponieważ jest jakoś tam upośledzona. Mhm. Znaczy, była tam na wózku inwalidzkim. No i Mika powiedział zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, że lepiej się będzie jej uczyć w szkole dla takich dzieci, bo po prostu będzie miał dopasowane lekcje WF-u do swojej choroby i tak dalej. I z tego zrobiono wielką aferę, że Mikę, że Korwin Mikę jakoś tam sponował chorą dziewczynkę. Mhm. A potem ja słyszałem po dwóch latach, że władze Krakowa te szkoły takie integracyjne same zlikwidowały, bo były bez sensu, bo po prostu to było marnotrawstwo środków. Także jest robienie po prostu z igły widły.
Znaczy, no to prawda, że nasze media troszeczkę kosmacą czasami zamiast koncentrować się. Chociaż widzę jakiś postęp, tak jak tutaj wspomniał pan, panie Wojciechu, o tym układzie zamkniętym. Jeszcze tego akurat nie miałem okazji zobaczyć, ale ostatnio widziałem drogówkę, to chyba tego samego twórcy. No troszeczkę rzeczy zaczyna już wychodzić takich bardzo, bardzo no, trudnych dla społeczeństwa do zaakceptowania. Jednak no... Mi się zdaje, że jeszcze dużo mamy do zrobienia, jeśli chodzi o korupcję. Kiedyś też całą audycję temu poświęciłem. Jesteśmy za Botswaną, czyli jednym z afrykańskich krajów, jeśli chodzi o korupcję. Chyba 42 miejsce mamy na świecie. Bardzo, bardzo smutne, że aż tak daleko jesteśmy. Jest dużo do zrobienia, ale mówię, no... Poza właśnie no, prywatyzacją wszystkiego, czy coś jeszcze ta nowa prawica oferuje? Jak to jest? Ja tak podpytam. No. Podpytuję moich kolegów z lewej, co mają do zaoferowania, no to podpytam i tutaj z prawej. Czy jakieś takie są, nie wiem, przepisy na to, jak mogłoby być lepiej?
Proszę pana, więc to jest taka sprawa, że życie ludzkie jest bardzo, bardzo bogate. Życie społeczne jest również bardzo bogate i to bogactwo tego życia i osobistego, i społecznego ludzie wypełnią sami swoimi pomysłami. I chodzi o to, żeby państwo im w tym nie przeszkadzało. Żeby państwo zadbało o to, żeby wieszać morderców, żeby łapać złodziei, wsadzać do więzienia i ewentualnie tam ich jakoś resocjalizować, tak jak pan to robi. Żeby były drogi równe i dobre, natomiast całą resztę zostawić ludziom do własnej dyspozycji. Na przykład nasza rozmowa i pana audycja jest bez żadnych przepisów urzędowych. Po prostu my rozmawiamy o tym, o czym my chcemy rozmawiać.
Oczywiście.
Natomiast a kiedyś była cenzura, która, że każdą rozmowę trzeba było dać najpierw do cenzury. Tak było w PRL-u, w Polsce. I my właśnie tego nie chcemy. My nie chcemy, żeby ktoś kontrolował na przykład babcię, która sprzedaje jajka na targu. Niech ona sprzedaje jajka tak jak ona uważa. My nie chcemy, żeby ktoś kontrolował na przykład ceny czy płace.
No to przypomina mi się zaraz ten obraz pana, panie Wojtku, jak pan, nie wiem, na targu wyszedł i któryś tam z pana pomocników miał pana na smyczy. Co to tam było? Niech pan przypomni, jeśli ja dobrze pamiętam.
To było chyba przed ZUS-em, bo my pokazywaliśmy...
Przed ZUS-em także było, tak, ja pamiętam. ZUS-u to ja też nie lubię, tutaj się zgodzę. Mimo to, że jestem taki lewy, to z tym ZUS-em mam problemy, bo a szczególnie z tym ostatnim zawirowaniem, jeśli chodzi o to OFE, to już zupełnie burdel na kółkach. Ale cóż.
Panie Kubo, ja dam panu taki przykład, bo pan jest radiowcem, pan jest człowiekiem mediów, więc pan to radio... I to radio jest naprawdę dobre, bo pan robi to radio tak, jak pan uważa, prawda?
Jasne, no nikt mi nie mówi.
I pan nie ma żadnej koncesji na niego. Nie. Nie musiał pan prosić kogoś o zgodę, o coś takiego. Tak samo ja moje filmiki robię tak, jak ja uważam.
Oczywiście.
Natomiast w państwie źle rządzonym, to żeby mieć radio, to trzeba mieć zgodę, trzeba mieć koncesję. Mhm. Trzeba jakiemuś tam urzędnikowi dać albo łapówkę, albo robić programy takie, jakie się jemu podobają, a nie tak, jak podobają widzom. I nam właśnie o to chodzi. I po prostu bogactwo życia... I bogactwo potem poziomu życia zależy od tego, czy ludzie są wolni. Wolni w tym, co robią.
A czy nie?
Że jeden umie uczyć, drugi umie zrobić radio, inny umie robić buty. I ci ludzie powinni robić to dla swoich klientów i dla swojej satysfakcji, a nie po to, żeby spełnić jakieś urzędowe tam przepisy.
Oczywiście. A czy nie jest też jakby częścią problemu? Bo tak ja się zastanawiam właśnie... Obserwując ludzi, czasami mam właśnie jakąś taką interakcję z ludźmi z Polski, po prostu kilka rzeczy wpada mi od razu na myśl. Pierwsza to, że wszystkiego się ludzie boją, tak? Druga to, że po prostu ten okropny brak zaufania względem drugiego człowieka. Po prostu ludzie naprawdę nie tylko boją się, ale po prostu sami sobie nie ufają i przekładają to zaraz po prostu na drugiego człowieka, ten brak zaufania. Po prostu następuje taki właśnie dziwny paraliż. Ja czasami mam do czynienia właśnie z jakimiś, nie wiem, od czasu do czasu z jakimiś nowymi przybyłymi emigrantami i to mnie właśnie tak, o wow, zapomniałem, bo ja też taki byłem. Mamy taki syndrom tego, że każdy chce nas wydymać. Może od tego by należało po prostu zacząć też zmieniać, od samego siebie, żeby po prostu zacząć ufać temu sąsiadowi troszeczkę bardziej, albo temu, nie wiem, człowiekowi, który mieszka, nie wiem, z którym widzimy się na co dzień, a po prostu no jakoś tak słabo mu mówimy to dzień dobry. Może zacznijmy budować to jakieś takie lokalne zaufanie względem siebie, a później to się przełoży na to, że przestaniemy mówić, że wszyscy politycy to świnie, bo tak naprawdę to te świnie z nas pochodzą, tak?
Tak, ale właśnie ten pogląd ludzi, takie tchórzostwo, takie obawy, takie zniechęcenie, to jest właśnie dziedzictwo socjalizmu. To właśnie polega na tym, że jeden drugiemu może zrobić na złość, może jakimś tam przepisem, może jakimś tam urzędnikiem mu zaszkodzić, może mu zniszczyć firmę, może mu jakąś kontrol nasłać. I ludzie się tego boją. I ja na przykład jak szedłem uczyć w szkole, w pierwszym roku mojej pracy, to ja byłem pełen optymizmu, pełen radości takiej, pełen jakiegoś takiego zapału. I po roku czasu ja miałem naprawdę wszystkiego dość. Byłem tak zdruzgotany, ale nie pracą z uczniami, nie, tylko tym, co się działo dookoła.
Jasne. No to jest...
Po prostu jakimś takim podgryzaniem, naprawdę jakimiś tam anonimami, jakimiś tam naprawdę różnymi takimi rzeczami nieprzyjemnymi, które ja sobie nie zdawałem sprawy.
To zazdrość, takie, też jest pewnego rodzaju... Zazdrość. Zazdrość jest takim problemem, mi się właśnie brak zaufania. Ja nie wiem, ile już lat będziemy obwiniali ciągle ten komunizm, bo ja widzę naprawdę młodych ludzi, którzy są naprawdę skażeni tym właśnie brakiem zaufania. Tym, że...
Ja mówiąc komunizm, to nie mam na myśli tego, co było kiedyś. Ja mam na myśli to, co jest obecnie.
Ja wiem, to co w głowach po prostu rodzice, nie wiem, dzieciom podświadomie wkładowali.
Tam państwowa szkoła to jest szkoła komunistyczna. To jest komunizm. Nie to, co było tam za Stalina. Komunizm jest dalej.
No... Na pewno część tego gdzieś tam kuleje.
Dam panu taki przykład. Ja pomagam takiemu starszemu panu, który tam do mnie przychodzi czasem zjeść sobie śniadanie, zjeść jakiś tam obiad czy coś takiego. I on w pewnym momencie zachorował, był w szpitalu. Był w państwowym szpitalu. I ponieważ on jest osobą samotną, nikt tam nie dawał jakichś łapówek, żeby tam go dobrze traktować w tym szpitalu, to on po operacji by umarł z głodu tam w szpitalu. Dlatego, że przychodziła pani tam jakaś salowa, przynosiła obiad, stawiała na obok łóżka, ponieważ on nie mógł się ruszyć, żeby zjeść, no to potem zabierała ten obiad i wywalała to wszystko i on przez parę tygodni to tak schudł, że był skóra i kości.
No to świetnie, co?
I to jest, oh, to jest komunistyczny szpital po prostu, gdzie nikomu na niczym nie zależy.
No jest, siedzi trochę tego w głowach. Ja mówię, no nie wiem, ile to właśnie jest związane z komunizmem, a ile po prostu z tym właśnie skażonym myśleniem, które pokutuje w nas od lat, tym myśleniem, w którym każdy każdemu mówi, żeby się nie wychylać, żeby po prostu, no, że każdy chce każdego wydymać, no jest to po prostu, jest to ciężkie dla mnie do zaakceptowania, to prawda.
Widzę, dam panu jeszcze taki przykład, że jak tą świetlicę prowadziłem, to tutaj chodziłem po dziesiątkach urzędów, żeby mi pozwolili gdzieś tam wynająć jakieś pomieszczenie, gdzie mieli wolne i nie zgodzili się.
Bo się bali, bo nie ma pan tutaj, panie Wojciechu,
pleców. Poszedłem do prywatnego barku, który wynajmował od szkoły, dogadałem się w ciągu 15 minut, jak to wynająć. Jak mnie zwalili stamtąd, w innym barze, też takim piwnym, też w ciągu tam 10 minut się dogadałem, że mogę wynająć te pomieszczenia, gdzie nie stały puszcza. Czyli z prywatną osobą ja się dogadam, z urzędnikiem nie.
Nie, no bo urzędnik się boi. A dlatego się boi, że ktoś mu powiedział, żeby się bał. No i to właśnie takie mamy później... Później ludzie nawet już nie wiedzą dlaczego, ale dalej się boją. Ja miałem ostatnio ciekawe rozmowy tutaj z jednym z naszych współprowadzących ze mną audycję, taki nadający Krawiec pseudonim, o tym właśnie jak wygląda praca w Polsce i jak wygląda ta taka, nie wiem, praca w grupach, jak bardzo skażona jest właśnie tego typu negatywnym myśleniem, w którym każdy się wszystkiego boi. Po prostu, nie wiem, ma tak wiele tych negatywnych emocji związanych, nie wiem, z przeszłością, czy z myśleniem o przyszłości, że wręcz po prostu paraliżuje to jakieś, nie wiem, procesy, które jakąś kreatywność, czy jakąś właśnie taką indywidualną kontrybucję, która ma naprawdę wartość znaczącą w jakichkolwiek projektach. No ludzie się po prostu boją, nie? Nie wiem, to ja mówię, ja bym nie zganiał właśnie tutaj na to, że urzędnicy, ale po prostu zacząłbym właśnie od tego domu rodzinnego, w którym, nie wiem jak to pan, panie Wojtku, czy pan słyszał, ale no mi się raz zdawało, czy dwa razy słyszeć, żeby się po prostu tak nie wychylać. A może właśnie czas na to, żeby zacząć się troszeczkę tak wychylać i myśleć po swojemu, bo chyba właśnie to nic innego nie ma tyle przyszłości, ile nasze indywidualne myślenie, tak?
Tak, słusznie, popieram, wychylajmy się.
Jasne. No, nawet od czasu do czasu możemy się wykąpać w zimnym jeziorze z lodem, czy to prawda?
Tak, oczywiście, jest to bardzo, bardzo zdrowe, pobudzające.
Ja naprawdę podziwiam, akurat tak się składa, że słuchałem, bo ja więcej słucham niż oglądam może na tym YouTubie, tak jak chyba duża część naszych słuchaczy, tą audycję, śnieg strasznie sypał, a ja tutaj słucham nie magistra Zarzyckiego, jadąc gdzieś tam na przedmieściach Waszyngtonu i tak w końcu aż spojrzałem na tą audycję i widzę, że po prostu ktoś się kąpie w lodzie, to naprawdę wyzwanie, jak to... Nie wiedziałem, jak to wytłumaczyć, no ale dobra prowokacja. No, zmusza ludzi do myślenia i pokazuje, że inaczej też można, tak?
Tak.
To było naprawdę miłe. Ja pozwolę sobie przerwać na chwileczkę naszą rozmowę. Puszczę jeden kawałeczek i powoli będziemy tutaj się zwijali, bo jeszcze mam dwa pytania, a nasi słuchacze potrzebują też odrobinę przerwy. Ja tutaj podzielę się jedną z ulubionych kawałków już tutaj. Do usłyszenia za 5 minutek zadzwonię do pana, panie Wojtku. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Okej, moi drodzy, jakoś dajemy sobie radę. Mimo tych dziwnych wyłączeń i rozłączeń, dzisiaj mamy ciężki dzień, jeśli chodzi o nadawanie. Mieliśmy brak prądu i w ogóle wszystko, co złe mogło się zdarzyć, ale widzę, że kilka osób jeszcze jest z nami, tak więc dzięki, że dotrwaliście. Za 5 minut usłyszymy się z niemagistrem Wojciechem Zarzyckim raz jeszcze, a ja tutaj coś spróbuję znaleźć, jeśli to mi się tylko uda, co zupełnie wątpię dziś. Dziś mało rzeczy mi się udaje, jeśli chodzi o tą technikę. Ale cóż, no... Tak to jest. Pozwólcie, że... 2 minutki przerwy na... Wow. Dzisiaj jest naprawdę dzień, moi drodzy. Ale cóż. Wow. Fajnie, że gość dopisał. To tyle dobrze, a poza tym technika trochę płata figle. Ale co ja będę wam tutaj opowiadał, słuchajcie? Jest jak jest. Jest jak jest, bo tak jest, moi drodzy. Bo tutaj prowadząc tego typu programy, zresztą każdy z nas, kto kiedykolwiek cokolwiek prowadził, wie, jeśli ma się rozdwoić albo rozstroić, to czasami nie ma łatwo. Już się tutaj podłączamy. Okej. Taki kawałek akurat pasujący do dzisiejszej audycji. Stary, ale jadę. Za 2 minutki się widzimy.
Był raz w środku lasu domek zmuszany, w nim dziadek przebywał, całkiem zgrzybiały, strumienie wody się z dachu lały, pod drzwiami stojały spleśniałe sandały i nie miał dziadek prądu niestety, telewizora, psami kobiety.
Mi też dzisiaj prąd wyłączyli, słuchajcie, podczas audycji. naprawdę ciężko, słuchajcie, wspierajcie enklawę. Tylko krawiec ma problemy z prądem, ja też. I dziadek z piosenki Jedynej Maści.
Nie wiecie się. Nie wiecie się. Nie wiecie się.
To była Jedyna Maść. Słuchajcie, nie wiedzie się, a dzisiaj jest z nami pan Wojciech Zarzycki, nie magister, i rozmawiamy o polityce, dziwnej polskiej rzeczywistości, o tym, dlaczego wszyscy się wszystkiego boją. A już łączymy się po przerwie z naszym gościem. Łączymy się. To tak działa. To nie jest tak, że łączymy się. My się łączymy. To trwa. Witam serdecznie po przerwie.
Witam.
Panie Wojtku, powoli zbliżamy się do końca, a ja jeszcze tak muszę podpytać, czy to już tak wyłącznie i tak na serio i już na zawsze tylko z tą polityką, czy dalej będzie pan, panie Wojtku, zmuszał nas do myślenia tymi właśnie, nie wiem, Monty Pythonowym takim troszeczkę czasami może humorem, czy to nadal będzie kontynuowane, czy już tak bardziej na poważnie tylko, jak to?
Ja myślę, że będzie i jedno, i drugie.
Myślę, że fajnie by było, gdyby było jedno i drugie, bo to ja bym nie chciał, żeby pan, panie Wojtku, zatracił się nam w tą politykę tylko. Bo to...
Ja powiem też szczerze, że ja nie cenię zbytnio polityki. Ja to robię tak jakby z obowiązku, że no chcę jakichś zmian na lepsze i dlatego się tym zajmuję. Natomiast mnie najbardziej pociąga nauka, uczenie. i literatura. To są, no i robienie filmów. To są trzy rzeczy, które mnie pociągają. Natomiast polityka to jest tylko taki pewien nieprzyjemny obowiązek.
No, no nie chcę, ale muszę. To taki był prezydent, co tak mówił.
Też... No tak.
Tak, troszeczkę widzę jakąś taką analogię.
Na przykład pan Janusz Korwin-Mikke jest takim politykiem urodzonym, on jego to pasjonuje. Natomiast ja znam ciekawsze rzeczy niż polityka.
Oczywiście, nie, no jest to jakieś takie, tak jak wspominał pan, panie Wojtku, że jakieś takie sytuacje w szkole, anonimy, inne rzeczy dziwne się działy, to no myślę, że polityka to jeszcze bardziej brudniejsze zajęcie niż uczenie dzieci w szkole. Jeszcze więcej tych, nie wiem, negatywnych ludzi koncentruje się w tym bardzo takim dziwnym środowisku. Nie wiem, czy mam rację? Jak
tak, tak, oczywiście. To jest naprawdę środowisko, ono wręcz przestępcze. To chyba Mark Twain powiedział coś takiego, że w zasadzie w Ameryce nie ma żadnego środowiska rdzenie przestępczego, no może z wyjątkiem parlamentu, czy coś takiego.
No. To prawda. A jeszcze podpytam tutaj, a jeśli chodzi o jakieś takie nie wiem, rzeczy no... Tutaj muszę troszeczkę tak skłócić się z moim gościem, bo wiem, że w wielu kwestiach się nie zgadzamy, czy to tam jakieś gender, czy to jakieś takie równouprawnienia dla jakiejś tam mniejszości. Czy widzi pan, panie Wojtku, jakąś taką płaszczyznę, w której to ludzie, którzy kompletnie, no mówię, w tych kwestiach światopoglądowych nie zgadzają się, czy widzi pan jakąś taką platformę, w której właśnie moglibyśmy dojść do jakiegoś takiego konsensusu, w którym to, nie wiem, nie powybijalibyśmy sobie tych oczu, tak? Bo widzę, brakuje takiej cywilizowanej dyskusji w polskim społeczeństwie, jeśli chodzi o te właśnie różnice, no mówię, związane z takimi prostymi przekonaniami, tak? Widzimy mnóstwo chamstwa na stadionach, ludzi krzyczących to, że kto nie skacze jest pedałem i tak dalej. No jest to po prostu żałosny poziom polityki, mi się wydaje. Czy jest jakaś taka platforma, w której moglibyśmy się dogadać? Jak pan to widzi, panie Wojtku?
Tak, ja sam taką platformę i to są rozmowy w nocy, które pan prowadzi. chociażby. A na taką skalę ogólnopolską, to po prostu, czy ogólnoświatową nawet wręcz, to bym powiedział, że po prostu wolność. Ludzie, którzy są wolni, wtedy jest mniej konfliktów, jeżeli jest wolność. Na przykład jedni chcą, żeby dzieci szły od 6 lat do szkoły, a drudzy nie chcą. Mhm. No to pozwolić jednym robić tak, drugim robić inaczej. Jedni chcą, żeby uczyć takiej historii, inni chcą innej. Wobec czego dać ludziom wolność. Niech będą prywatne szkoły i niech ludzie posyłają do tych szkół dzieci w takim wieku, jakim chcą i tam będzie program taki, jaki chcą ci rodzice i tyle. Niech będą różne radia, niech będzie takie radio, jak pan prowadzi, niech będą jakieś radia inne dla jakichś innych ludzi.
Jasne,
wolność.
Jasne.
I wtedy tylko trzeba pilnować, żeby ci ludzie, którzy mają naprawdę złe skłonności, czyli mordercy, złodzieje, żeby się nie zająć tylko nimi.
Jasne.
A reszcie ludziom dać wolną rękę.
Jasne, nie, no myślę, że ta wolność to faktycznie jest to taka platforma, która pomaga mi osobiście znaleźć bardzo dużo przyjaciół na prawicy. I to jest właśnie takie ciekawe, że dla moich lewicowych przyjaciół jest to właśnie takie ciekawe, skąd ja tylu przyjaciół mam na tej prawicy, czy wśród libertarian, z którymi właśnie, no nie wiem, nie mogę się nigdy od nich odgonić. I tutaj w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce, no nie wiem, jakoś tak lądą do mnie, a może ja do nich bardziej, trudno powiedzieć, ale myślę, że właśnie to jest ten mianownik, tak, z matematycznego punktu, tak, który nas...
Tak, tak.
Tak, bo zawsze szukamy jakiegoś takiego wspólnego mianownika, to faktycznie wolność mogłaby być taką rzeczą, która nas identyfikuje. Oni we mnie to lubią, że faktycznie robię to, co chcę całe życie, mimo to, że przypinane są mi jakieś tam łatki z automatu. O, urzędnik, no to tam już po prostu darmowiat. A ja wtedy się pytam, ile on zrobił dobrego, ta osoba, nie wiem, czy to dla swojego sąsiada, czy to dla swojej, nie wiem, gminy, czy to dla na przykład swoich rodziców, czy dla swoich najbliższych w tym roku, no i wtedy jakoś tak, nie wiem, rozmowa się urywa często, bo ludzie naprawdę mało robią, a czasami dużo mówią. nie chcę tu mówić, że szczególnie z prawej strony, ale często, często. Ja tam lubię po prostu ludzi, którzy robią coś, pomagają na przykład słabszym, czy ludziom, którym się poszczęściło troszeczkę mniej niż nam, tak? Bo no, tak jak pan wspominał, niektórzy nie są samowystarczalni, tak jak ten człowiek w szpitalu, któremu no, nikt miski nie podał niestety, no.
Dziwne,
że mamy do tego miejsca. Powoli będziemy kończyli, tu na koniec zawsze mamy te życzenia nieszczęsne moje, albo i szczęsne. Ja tam tak się zastanawiam, kiedyś po prostu te wszystkie życzenia poskładam w jedno wielkie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak pan widzi, panie Wojciechu, co mogłoby być takim, u nas się mówi, natychmiastowym, nie wiem, czy w polskim to dobrze brzmi, natychmiastowym dobrym rozwiązaniem dla na przykład dla naszego kraju, dla Polski, w którym pan mieszka, a mówię, może bardziej dla kraju moich rodziców albo naszych słuchaczy, co mogłoby w jakimś takim szybkim terminie, nie na przełomie 10 czy tam 15 lat, jak to niektórzy nam obiecują, a później po tych 15 latach nic nie ma, w najbliższych 2 latach, co by mogło spowodować, żeby ten układ zamknięty, o którym pan wspominał, już przestał istnieć. Czy ta nieszczęsna drogówka, w której można zauważyć pewne prawdziwe patologie, co mogłoby się zdarzyć? Co musiałoby się zdarzyć na scenie politycznej, panie, czy w naszych głowach?
Jedyna prawdziwa recepta to jest właśnie dać ludziom po prostu wolność. Nie wtrącać się ludziom do ich prywatnego życia, nie wtrącać się do ich biznesu. Nie wtrącać się do edukacji, jakiej chcą dla swoich dzieci. I to wystarczy. Ludzie są w sprawach osobistych są naprawdę mądrzy. Sobie lepiej poradzą z wychowaniem własnych dzieci niż urzędnik, który im będzie to narzucał jakiś swój sposób widzenia.
To prawda. No, ale czy... ja tutaj nie chcę mówić, że jeśli jedna partia wygra, to wszystko się zrobi dobre i kolorowe i piękne, bo to też nie wierzę. Ja bym bardziej mówił, no obaj jesteśmy w jakiś sposób związani z edukacją. Czego może by, tutaj zabrzmie bardzo źle, mało może wolnościowo, czego należałoby uczyć te nasze dzieciaki w tym liceum, tak? Co można było im dać poza tym, że, no nie wiem, tymi jakimiś dziwnymi oceniami, na które mi się wydaje, że za dużo nauczyciele tracą czasu zamiast po prostu oferować dzieciom pasję. Ale tutaj pytanie do pana. Co można było dać tym naszemu młodemu pokoleniu, które tak właśnie, no nie wiem, wstaje i będzie niedługo płaciło na te nasze emerytury, moją i pana?
Tak, w największym skrócie to ja bym powiedział tak, że trzeba tym młodym ludziom dać dobrych nauczycieli. I ten dobry nauczyciel to już będzie uczył tak, że ta młodzież będzie odnosiła jakieś korzyści. Natomiast jak uczyć? To zależy od danej osoby, od tych dzieci, których uczy, od ich poziomu, od zapatrywania rodziców. Naprawdę tu nie ma jednej recepty. Musi być jakiś porządek, musi być jakaś dyscyplina, ale musi być dużo humoru, musi być dużo serca, musi być dużo pasji i musi być człowiek, który jest autorytetem i zna się na tym, co robi. I on sobie poradzi. Jasne. Ja na przykład bałbym się komuś radzić, jak uczyć matematyki. Dlatego, że komuś, kto nie umie uczyć, to moje rady nic nie dadzą, a ten, kto umie uczyć, zna matematykę, to on znowu moich rad nie będzie potrzebował. Także to jest sprawa, naprawdę musi być, to tak jakby ktoś panu radził, jak robić radio, jak robić audycję. Pan nie potrzebuje takich porad.
Jasne. Nie, to mi się wydaje, że coś w tym jest, żeby każdy jednak znalazł ten swój indywidualny. A ja dalej szukam tej recepty i od nikogo się nie mogę dowiedzieć, co tu można było naprawić, bo ja mam takie bardzo inżynierskie, z drugiej strony jestem taki, no nie wiem, bardzo prosto, czasami nawet prostolinijny w swoim myśleniu, po prostu szukam takiego trybiku, który można byłoby przekręcić, tak? Często właśnie no, politycy oferują nam, w następnych wyborach wyrzucimy Gajowego, tak, nie będzie już prezydentem, a ten drugi nie będzie premierem i wszystko będzie lepiej. No ale my już za starzy troszeczkę na to jesteśmy chyba, panie Wojtku. Wiemy, że nawet jakby przyjdzie ten nowy Gajowy, czy ten nowy premier, nie będzie to wszystko tak piękne i kolorowe, jak nam się wydaje, no bo mi się zdaje, że w tych jakichś już gospodarkach, czy w takich, mówię, miejscach, w którym nasze państwo się znajduje, gospodarka w pewnym momencie zaczyna podążać swoją drogą, mi się zdaje, ci urzędnicy swoją drogą, a my jako jacyś tam obywatele czy część jakiejś społeczności swoją drogą. I ja osobiście myślę, że jednak warto było się koncentrować na tym, o czym pan wspomniał, o tym niezależnym takim myśleniu, jakimś gloryfikowaniu jakiejś tam wolności, czy po prostu tego, żeby się ludzie po prostu nie bali, bo ten strach, to mi się zdaje, rozwala tą całą Polskę.
Słusznie.
Okej. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś dwa słowa? Chciałby pan kogoś pozdrowić na koniec? Tutaj jest możliwość przed milionami słuchaczy.
No przede wszystkim chciałem podziękować panu za zaproszenie do tej rozmowy. Chciałem panu życzyć bardzo wielu znakomitych audycji, prowadzenia tego wspaniałego radia, a wszystkim słuchaczom tego radia i tej strony internetowej wielu miłych chwil w życiu i wielu satysfakcji z obcowania z tym medium.
Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa.
Ja również.
Mam nadzieję, że ja życzę powodzenia. Mimo to, że reprezentuję mnie różne biegony, życzę powodzenia w pana ubieganiu się o kandydaturę, nie wiem, w jakichś tam wyborach może. Potrzeba nam ludzi odważnych przede wszystkim. Po drugie, ludzi, którzy... Może po pierwsze ludzi szczerych, tak, których ja jestem przekonany, że pan reprezentuje tą taką jakość, a po drugie właśnie ludzi odważnych, którzy nie boją się jakichś tam zmian, bo od czasu do czasu zmiana się przydaje i myślę, że warto ją wspierać. Trochę się zasiedzieliśmy, troszeczkę trzeba odświeżyć tą scenę polityczną, nowych, ciekawych charakterów nam potrzeba. Dziękuję bardzo, panie Wojtku, jeszcze raz.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dobranoc, do usłyszenia. Wow, panie, panowie, dotrwałem mimo tych problemów technicznych. Dziękuję wam wszystkim za to, że dotrwaliście w tej audycji. Dziękuję naszemu gościowi, który wytrzymał ze mną te problemy techniczne, które mieliśmy podczas audycji. Na szczęście nasi słuchacze offline nie doświadczą ich aż tak wielu, bo to taka technologia, można coś wyciąć, wstawić. Tutaj jakieś, nie wiem, poprawić sobie na przykład kolor włosów, jak ktoś włosy ma, ja ich za wielu nie mam, tak więc nie ma wiele co poprawiać, ale dziękuję wam za uwagę, dziękuję, że byliście, dziękuję, że wspieracie rozmowy w nocy, wspierajcie jeszcze bardziej Radio Enklawa, słuchajcie, tam gdzieś jest możliwość do wsparcia tego radia, niech się rozwija, niech powstaje wiele młodych talentów, ludzi odważnych, którzy nie boją się mówić o tym, na co tylko mają ochotę. Dziękuję wam, piszcie tam gdzieś, jeśli słuchacie tego offline, powinien się pojawić jakiś kontakt, możecie wejść na moją stronę facebookową facebook.com/rozmowywnocy, youtube.com/rozmowywnocy i gdzieś tam możecie do mnie napisać kuba@rozmowywnocy.com. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dobranoc i zapraszam na kolejną audycję w każdą środę o godzinie 23:00. Jeśli tylko nie śpicie, bo wiecie, dla tych, którzy nie śpią, to i przed audycją są atrakcje, na przykład, nie wiem, różne rzeczy robię, a po audycji to już całkiem, tak więc przenosimy się w tryb poaudycyjny, jeśli ktoś jeszcze z nami wytrwał, to będziemy możliwi chwilę zostać na antenie. Dobranoc dla wszystkich offline i online. Dzięki, że jesteście. Piszcie. kuba@rozmowywnocy.com. Hej. Dzięki wielkie. I learned to walk when I was one beneath the Oklahoma sun. And from that day, I started taking my own route. I learned to read when I was two, and I believed it all was true. Too young to fill my mind with questions and with doubt. I made my first friend when I was three. Josh Woodward, to tak. Teraz już wszyscy zasną, ale może o to chodzi. At five I wondered why people live and people die and why the things I love just slowly slipped away from me. Zasnął. And only stars remain the same. Cold night. Starlight, we are not alone. Cold night, starlight, we are not alone. We're together on our own. Are We Alone? Only You and Me? Drogi słuchaczu, czy jesteś ze mną? Stefan, jesteś ze mną? Come on! Krawiec! Śpisz! Słuchacze! But feel this burning question that was tugging on my mind. By the time I was 11, I had given up on heaven and everything was falling into place. I kept my mouth shut so I wouldn't rock the boat. Because a kid who's fallen overboard is just too ashamed to float. And still the stars remain the same. Cold night, starlight, we are not alone. Cold night, starlight, we are not alone. We're together on our own. I learned to walk when I was one, without a crutch to lean upon. I had to relearn everything. My legs were weak without the wings, but I'm stronger now, my mind is free, controlling my own destiny. When I write the final chapter, that's the last you'll read of me. Today I went to see a friend, his days are almost at an end. The doctors say he's got a month or two to live. He called to me there from his bed, and with a weakening voice he said, if there's no God, then tell me, what the hell's the point? I didn't have an answer, so I looked at him and said, you were always giving love, you could have taken it instead. This journey may be pointless, but at least I sure can say you made it better for the rest of us. You passed along the way, but still the stars remain the same. Cold night, starlight, we are not alone. Dostałem ciekawą uwagę od naszego Bajtitera, przyjaciela z konkurencji, o tym, czy nie uważam, że w naturze urzędnika, w samej istocie tego zawodu, który jest umocowany w państwowej machinie, jest ten strach, o którym mówiłem. Nie wiem, słuchajcie. Mi się zdaje, że strach nie jest umocowany w jakimkolwiek innym miejscu niż umysł człowieka, tak? I wydaje mi się, że tak samo wiele strachu ma urzędnik państwowy, ile mechanik samochodowy czy nauczyciel w szkole. A często wydaje mi się, że szukamy takiego kozła ofiarnego, bo to fajnie, tak? Bo to tak łatwiej ich określić, bo to oni. Często mamy taką, to oni, ci inni, ci urzędnicy są winni temu, że na przykład, no nie wiem, ludzie boją się wszystkiego. Niekoniecznie, słuchajcie, nie wszyscy urzędnicy są tacy straszni. Nauczmy się kochać urzędnika, zróbmy... Kochać? Nie, może to zły pomysł, przepraszam. I didn't want to take your honor away. You're just another. Ale swoją drogą fajnie by było, jakby tak wszystkich niepowodzenia można było wytłumaczyć, że to urzędnicy, to państwo, urzędnicy. A my sami dzieci wychowujemy głupie, co się wszystkiego boją, ha? A jakby tak od tego zacząć? Stay.